na swoje miejsce. I werset 19. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza syna Szafata przy owce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Elizeuszem i rzekł: pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział: idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Wrócił więc od niego i wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za wszelkie wsparcie, za to, że w tej podróży pełnej różnorakich wyzwań, różnorakich prób, że w tej pielgrzymce Ty dostarczasz nam swoje słowo, które nas strzeże, które nas chroni, które wyposaża nas we wszystko, co jest nam konieczne, abyśmy zwycięsko dobiegli do celu. Prosimy, zechciej teraz poprzez swojego Ducha zastosować to słowo do naszych serc. Amen. Tak więc pamiętamy, co się wydarzyło wcześniej. Pamiętamy, że była góra Karmel, na której miał miejsce pojedynek między Eliaszem a prorokami Baala. Było ich kilkuset proroków Baala i Asztery. I na górze Karmel miało miejsce wielkie zwycięstwo. Ale zaraz potem, szybciej niż mógłbyś powiedzieć Indiana Jones, Eliasz musi uciekać, albo udaje się na pustynię, na górę Bożą Synaj, gdzie Bóg pierwotnie zawarł przymierze ze swoim ludem. I właśnie tam na górze rozpoczyna się narada proroka z Bogiem, ma miejsce sąd, a następnie to, co usłyszeliśmy, zapada wyrok. I teraz trzy sądy spadną na dom Omriego, na Achaba i na cały Izrael. Ostatnim narzędziem w ręku Pana będzie właśnie Elizeusz, który będzie następcą Eliasza. Eliasz, słuchajcie, jest jedna rzecz, są te malutkie słówka, jak wiecie, są rzeczy, które nam często lubią umykać. I zwróćcie uwagę na 19 werset i na pierwsze trzy słowa 19 wersetu. Odszedł więc stamtąd. I oczywiście, co to jest? Odszedł więc stamtąd. To jest reakcja na 15 werset, a Pan rzekł do niego: idź i udaj się drogę powrotną. I 19 werset po prostu stwierdza: odszedł więc stamtąd. Pan mi kazał iść z powrotem, no więc Eliasz wysłuchał Boga i jak to miał w zwyczaju, po prostu odszedł więc stamtąd wykonać zadanie. Słuchajcie, już wcześniej zwracałem nam uwagę na to, że cecha charakterystyczna wiary Eliasza to zwykłe, normalne, momentalne posłuszeństwo. To już się kilka razy wydarzyło, że Bóg powiedział, Eliasz po prostu wstał i poszedł. A tutaj odszedł, więc stamtąd. Bóg mówi, Eliasz wykonuje. To jest ten schemat, to jest ta zwykła, nieatrakcyjna, można powiedzieć, zwykła, codzienna wiara, wiara Eliasza w akcji. Słuchajcie, być może te trzy słowa, odszedł, więc stamtąd, brzmią bardzo naturalnie, mogą być jedną z najważniejszych lekcji z całego tego urywka, zaraz na samym początku. Słuchajcie, są na przykład dwa podejścia do poradnictwa chrześcijańskiego. Jedno jest bardziej psychologiczne, które analizuje przyczyny naszego zachowania, jaka jest ich geneza, co wpłynęło na nasze zachowanie w dzieciństwie, jakieś urazy w dzieciństwie, dysfunkcje domu rodzinnego, czyli błędy rodziców, analiza schematów myślenia. I kiedyś przedstawicielem tej szkoły, czy tego podejścia był Larry Crabb. Jest drugie podejście, często przedstawiane przez krytyków, w dość prześmiewczy czy uproszczony sposób, przy pomocy dwóch krótkich słów. Po angielsku to brzmi quit, czyli przestań to robić, albo nawróć się. I przedstawicielem tej szkoły jest Jay Adams. I oczywiście wiele by można mówić w tym temacie, jednak powiedzcie sami, teraz na przykładzie Eliasza, powiedzcie sami, czy jednak wszystko w końcu nie sprowadza się do prostego posłuszeństwa. Że nasz Bóg mówi, a my to robimy. Słuchajcie, możemy dogłębnie poznać, pojąć mechanizmy i genezę i tłumaczenia naszego zachowania, czy naszych grzesznych schematów, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowujemy. Ale w końcu musisz przestać to robić. Ale w końcu wszystko sprowadza się do tego, że w prosty sposób musimy udać się za Bogiem. I Eliasz jest właśnie tego przykładem. Zobaczmy, co następnie miało miejsce. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy owce. 12 zaprzędów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego. Słowo hebrajskie naprawdę nie oznacza, że podszedł do niego, bo za bardzo nie był w stanie. I zarzucił na niego swój płaszcz. Czyli Elizeusz orze pole, wkrótce, jak się okaże, przekuje swój lemierz na miecz, czyli odwrotność tego, co znajdujemy u innych proroków. Ale teraz jest dokładnie taki czas. Czas wojny, nie ma pokoju, teraz trzeba chwycić za miecz zamiast za pług, zamiast za lemierz. A dzieci, w ogóle wiecie, co to jest lemierz? Czy dorośli wiedzą, co to jest lemierz? Lemierz to jest ta część pługa, która rozrywa ziemię, która gryza się w ziemię. I zwykle jest to taka doczepiona z grubej stali, z dwóch stron część dodatkowa część pługa. Tak więc przechodząc, Eliasz nie tyle podchodzi do niego, jak już mówiłem, ale Eliasz przechodzi obok niego, dlatego że pamiętajmy, że Elizeusz jest w bruchu. Eliasz przechodzi obok niego, dogania go i to słowo przechodzi obok niego jest identycznym słowem, jak to, kiedy Bóg przeszedł przez Egipt, jak to, kiedy Bóg przeszedł obok Mojżesza. I to samo słowo, które znajdujemy w 11 wersecie, kiedy Bóg przeszedł obok Eliasza. Tak więc Eliasz przechodząc narzuca na niego płaszcz i płaszcz oczywiście był znakiem funkcji proroka. Był też oznaką mianowania na proroka. Pamiętacie, jest taka brzydka sytuacja, w której znajduje się Saul. I właśnie Saul po płaszczu poznaje Samuela. 1 Samuela 28:14 i rzekł do niej, jaki wygląd jej? I rzekła, starzec to, który wychodzi otulony w płaszcz. I poznał Saul, że to Samuel. I pochylił się twarzą ku ziemi i oddał pokłon. Tak więc jak widać, Elizeusz orał, Eliasz idąc obok, dogania go, zarzuca na niego płaszcz i nic nie mówiąc, nie zatrzymuje się, i odchodzi. Elizeusz, jak czytamy, zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły i pobiegł za Eliaszem i rzekł. Elizeusz musi biec za Eliaszem, dlatego że jak doskonale wiemy, Eliasz jest makrzepem, jest wysportowany. Pamiętamy, przed królem Achabem i jego rydwanem dobiegł do celu. I tutaj Eliseusz musi biec za nim, aby z nim porozmawiać. Jedna główna rzecz, którą oczywiście widać w tym urywku, to jest to, iż to Bóg powołuje, Bóg wybiera, Bóg określa nasze powołania. Jakiekolwiek by to nie było powołanie, ale to Bóg określa nasze powołanie. I w tym przypadku Bóg określił powołanie Elizeusza na proroka. Żadne szkoły prorockie, o których często współcześnie słyszymy, nic z tych rzeczy nie decyduje o tym, ale Bóg decyduje o naszym powołaniu. I teraz zwróćcie uwagę, jest werset 20 i 21. I to, co jest ważne, to jest to, z czym nam się te wersety skojarzą, o czym nam przypomną. Wtedy Elizeusz opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł: pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział: idź, o dziwo, idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Wrócił więc od niego, słuchajcie, to nie wiem, w mojej Biblii to jest zwykła literówka, nie wiem, czy u was też jest do niego, nie. Wrócił też od niego, to jest po prostu zwykła literówka w naszych Brytyjkach. Wrócił więc od niego i wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na obrzeżu z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. Słuchajcie, dość zaskakujący bieg wydarzeń ma miejsce. Coś tu nie gra. Coś nam tutaj nie pasuje. Przynajmniej powinno nam tutaj coś nie pasować i bardzo słusznie. O jednej rzeczy, taka mała dygresja, musimy pamiętać, że Eliasz we wszystkim wskazuje na naszego Pana. Tak bardzo wskazuje i opowiada, w wyjątkowy sposób opowiada o naszym Panu Jezusie, że Żydzi, jak pamiętacie, podejrzewają, że Jezus to Eliasz. Co więcej, pamiętajmy, że ci dwaj, czyli Jezus i Eliasz, to bardzo dobrzy przyjaciele. Kiedy Jezus będzie potrzebował wsparcia, kiedy będzie się bał, pojawi się właśnie Eliasz i będzie opowiadał o tej największej próbie naszego Pana, która jest tuż przed nim. I słuchajcie, w tych zaskakujących wersetach, w wersecie 20 i 21 jest podobnie. Te wersety opowiadają o większym Eliaszu, opowiadają za pomocą kontrastu o większym Eliaszu, który nadchodzi. Są dwa wydarzenia w Ewangelii, które od razu powinny przyjść nam na myśl. A przesłanie jednego i drugiego wydarzenia, o którym te dwa wersety opowiadają, jest identyczne. Jakie jest przesłanie tych wydarzeń, o których za chwilę powiem? Bóg i Jego dzieło jest najważniejsze. Bóg i Jego królestwo i Jego dzieło jest najważniejsze. I oczywiście pierwsze wydarzenie, zobaczcie, w wersecie 20 mamy ojciec i matka Elizeusza się pojawiają, a w wersecie 21 mamy zakończenie i usługiwał mu. Wrócił z powrotem i usługiwał mu. I oczywiście momentalnie powinniśmy pomyśleć o jednej sytuacji, która miała zaraz na początku miejsce w życiu naszego Pana, kiedy miał 12 lat. Pamiętacie, kiedy jego rodzice zgubili go, a on był w świątyni. I w drugim rozdziale, 51 wersecie Ewangelii Łukasza czytamy na końcu tej historii: i poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu, i był im uległy, usługiwał im, a matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Tak więc nasz Pan już od samego początku najpierw wybrał dom ojca i służbę ojcu, a potem posłuszeństwo rodzicom. Słuchajcie, dokładnie na odwrót. Dokładnie na odwrót, niż to zrobił Elizeusz. Ale słuchajcie, to nie koniec kontrastu. Eliasz powołuje Elizeusza, ale ten nie chce iść za nim od razu. I to powinno nas trochę zaskoczyć, bo od razu kojarzymy inny urywek, do którego za chwilę się udamy. To wydaje się zaskakujące, dlatego że Eliasz pozwala mu wrócić do domu. Być może Eliasz jest lekko poirytowany, dlatego że kończy retorycznym pytaniem, bo po cóż ci to uczyniłem, czyli Eliasz widzi, że coś jest nie tak, ale pozwala mu odejść. Elizeusz odchodzi, składa woł czy dwa woły w ofierze, spala pług, przekuł obrazowo lemierz na miecz, nie ma powrotu, następnie poprawia ucztę, wraca do Eliasza, by mu służyć. I oczywiście w Ewangelii Łukasza znajdujemy podobne wydarzenie. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, wcześniej w tym rozdziale ma miejsce właśnie góra przemienienia, gdzie nasz Pan spotyka się ze swoimi przyjaciółmi, między innymi z Eliaszem, którzy umacniają go i rozmawiają. Pamiętacie, o czym rozmawiają? Rozmawiają o jego odejściu. Tam słowo, które występuje, jest exodus, exodusie, który wkrótce będzie miał miejsce. Ale w 51 rozdziale, 51 wersecie 9 rozdziału znajdujemy, co następuje. Od 51 do 62. I stało się, gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba, do góry, i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz ci nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to Jeremiasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać duszy ludzkiej, ale je zachować. I poszli do innej wioski. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego: Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną, a ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny: Pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi, uwaga, to jest ten ostatni, pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Tak więc Jezus właśnie widział się z Eliaszem na górze przemienienia i jak widzimy, Eliasz jest obecny i w całym tym urywku. Werset 51. Jezus postanowił pójść do Jerozolimy. Słuchajcie, wręcz zachęcam was, abyście w Biblii dopisali dokładnie, jak tam jest powiedziane. Nie tyle postanowił pójść do Jerozolimy. Pamiętacie? Zwrócił z determinacją swoją twarz. Tak tam jest dosłownie powiedziane. Z determinacją zwrócił, z zacięciem, zwrócił swoją twarz ku Jerozolimie. Oto nasz Pan, umocniony przez przyjaciół i przez Ojca na górze przemienienia, teraz zmierza na południe do Jerozolimy, bo w końcu po to przyszedł. I pierwsze miejsce, które odwiedzają, to wioska samarytańska, typowi mieszkańcy, tak jak my, typowi rasiści. Nie przyjęli go. Dlaczego nie przyjęli go? Bo jego droga zmierzała do Jerozolimy. Później, jak przypadło na synów gromu, pamiętamy, że to Jezus nadał im ten przydomek, synowie gromu, twierdzą: Rozwalmy ich, jak Eliasz, zakończmy ich mizerny żywot w kuli ognia. Co ty na to, Panie? Następnie mamy jeden z przerażających urywków to, co następuje, czy reakcja naszego Pana na słowa Rambo 1 i Rambo 2 jest dość przerażająca. I to jest werset 55. Zwróćcie uwagę. A on obróciwszy się, zgromił. A on obróciwszy się. Słuchajcie, powinniśmy wszystkie detale włączyć w nasze wrażenie tego, co ma miejsce. Po pierwsze, Jezus z determinacją zwrócił swoją twarz ku Jerozolimie. Co to oznacza? Oznacza, że z determinacją zmierza na południe i pewnie zmierza, jak widać, zmierza jako pierwszy na południe, a uczniowie podążają za nim. I teraz, kiedy słyszy to, co ci powiedzieli, zatrzymuje się i obraca się i spogląda na nich twarzą w twarz. Nie mówi tak sobie amuzą, nie mówi mimochodem, ale odwraca się i spogląda prosto w ich twarz, a następnie ich gromi. Chcieliście gromu z nieba, synowie gromu? Sami zostaliście zgromieni. Oto on. Słuchajcie, częstokroć ten urywek jest wzorem dla ojców, jak napominać dzieci, jest wzorem dla pastorów, jest wzorem dla wielu ludzi. W swojej, ja bym powiedział, dość przerażającej wymowie. Słuchajcie, częstokroć dzieci próbują uniknąć właśnie tej najbardziej nieznośnej rzeczy, czyli spojrzenia ojca. Wychodzą, uciekają, nie mogą znieść ciężaru tej sytuacji. A dlaczego? Dlatego, że wiedzą doskonale, że ojciec ma rację. Ich sumienie ich poucza, że zrobiły źle. Dobry ojciec wie i powinien wiedzieć dokładnie, co się dzieje. Nie może poddać się, by dzieci, które źle zrobiły, schowały się, unikły tego, co jest właśnie najtrudniejsze, czyli spojrzenie w oczy, twarzą w twarz ojcu. I pamiętamy od samego początku, my wszyscy to robimy. Co robimy? Uciekamy i chowamy się w chaszczach. Następnie czytamy, że Jezus zgromił ich, nie powiedział, nie wytłumaczył, tutaj nie było dyskusji, najprawdopodobniej wręcz podniósł głos i zgromił ich za to, co powiedzieli. Słuchajcie, w naszej kulturze wydaje się, że nie można już strawić czegoś takiego jak zgromienie. Wydaje się, że otwarta konfrontacja jest czymś, co zupełnie nie jest strawne w dzisiejszej kulturze. Ale zwróćcie uwagę, to się tyczy nie tylko rodziców, ale i pastorów. Często to powtarzam i sam sobie przypominam, że jeżeli pastor, jeżeli starszy, zatraci tą jedną cechę, czyli łaskawość, ale łaskawość w konfrontacji w zasadzie już jest pozamiatane. Dlaczego? Dlatego, że on ma zwiastować świętego Boga, on ma zwiastować Jego Słowo. I teraz, jeżeli my jesteśmy grzeszni, a Bóg jest święty, z tego wynika konieczność właśnie konfrontacji. Następnie nasz Pan mówi, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. To się dzieje, pamiętacie, nie ma teraz czasu za bardzo, kilka rzeczy tekstowych. Ale pominąwszy to, nasz Pan stwierdza, nie wiecie, jakiego ducha jesteście, powiada nasz Pan. Nie rozumiecie, po co przyszedłem. Jeżeli chciałbym, nasz Pan powiada, żeby ludzie zginęli w kuli ognia, to mógłbym to łatwo, z łatwością zorganizować z nieba. Nie musiałbym przychodzić na ziemię, żeby to uczynić. Nie rozumiecie, po co przyszedłem, to właśnie mnie ma pochłonąć ogień. Nie przyszedłem zatracać, ale zbawiać. Słuchajcie, możemy jeszcze zadać sobie pytanie, skąd ta srogość, skąd ta determinacja w reakcji naszego Pana. Otóż w bardzo realny sposób sugestia Rambo 1 i Rambo 2 stanowiła szatańskie pokuszenie dla naszego Pana, któremu ten z całą determinacją natychmiast się przeciwstawił. Sugestia, że istnieje inne rozwiązanie, że istnieje rozwiązanie bez krzyża, stanowiła potworne pokuszenie dla naszego Pana. Skrót, na który on nigdy w życiu nie chciał się zdecydować. Następnie nasz Pan zwraca się do ludzi spotkanych na drodze. I tak pierwszy i trzeci z tych, których spotyka nasz Pan, sami zwracają się do Jezusa. Do drugiego, zwróćcie uwagę, pierwszy zwraca się Jezus. Żaden jednak z nich trzech, żaden nie chce w końcowym rozrachunku pójść za Jezusem. Pierwszy lubi wygodne życie, drugi wydaje się, że ma obiektywne usprawiedliwienie, wypadek osoby, śmierć ojca. A trzeci to oczywiście nasz Elizeusz, trzeciego powstrzymują więzi rodzinne. I wydaje się, że jedynie przez chwilę. Ale nasz Pan nie przyjmuje żadnego usprawiedliwienia, odrzuca wszystkich w odróżnieniu, zauważmy, do tego, co zrobił Eliasz. Dlaczego tak się dzieje? Otóż Eliasz nie może wymagać i nie wymaga od Elizeusza tego, czego większy Eliasz, Jezus, oczekuje. Słuchajcie, królestwo z jego wartością, z jego przynagleniem szybko i daleko wybiega poza jakiekolwiek ziemskie zobowiązania. Kiedy Jezus zawołał na ciebie, kiedy Jezus zawołał na mnie, zostawiasz wszystko i idziesz za Nim. Zostawiasz swoją sieć natychmiast, teraz, w tej chwili. Czy to oznacza, bo niektórzy pewnie myślą o tym, czy to oznacza, że zaniedbujesz rodzinę dla Kościoła, dla służby w Kościele? No, bynajmniej, ale zdziwilibyście się, jak w wielu kościołach najważniejsze jest to, żeby być zaangażowany w Kościele, służba, jeśli chodzi o rodzinę, praca zawodowa, czy nawet nauka. Wszystko to jest gdzieś w ogóle nieważne w porównaniu ze służbą w Kościele. Oczywiście nie sądzimy, że Biblia naucza takich rzeczy, ale jednak ten urywek coś oznacza. Co oznacza ten urywek? Urywek ten oznacza, iż nasze oddanie Chrystusowi musi być pierwsze. Musi być nadrzędne. Czy to jeśli chodzi o rodzinę, czy to jeśli chodzi o miejsce pracy, czy to jeśli chodzi o szkołę, czy to jeśli chodzi o Kościół. Innymi słowy, jeżeli boisz się żony, jeżeli boisz się męża, albo jeżeli boisz się dzieci, jeśli kochasz dzieci bardziej niż Jezusa, to właśnie to te ostatnie słowa, które znajdujemy w tym urywku, tyczą się ciebie. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Królestwo, nasz Pan poucza nas, to patrzenie do przodu. Czyli minione rzeczy, te za nami straciły raz na zawsze swoją atrakcyjność. Nasza uwaga całkowicie jest skupiona na tym, co przed nami w każdej dziedzinie naszego powołania. Czy w kościele, czy w pracy, czy w domu. Tak jak pielgrzym w wędrówkach pielgrzyma. Wielu próbowało go zawrócić, wielu próbowało go rozkojarzyć, wielu próbowało go zaniepokoić, żeby tylko zawrócił z drogi do miasta w górze. Tak więc na przykładzie Elizeusza odbieramy wielką zachętę. Słuchajcie, ten urywek jest dla nas wielką zachętą, bo widzimy jasno, co na przykładzie Elizeusza. Bo widzimy jasno, że ten, który nas powołał, to więcej, o wiele więcej niż Eliasz. Dlatego świat z jego błyskotkami stracił już swój urok, a rzeczy, które przed nami pochwyciły nas i pochwyciły nas bez reszty. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za to, że powołałeś nas do swojego Króla.